Nie ma wyraźnych śladów, że apostoł Piotr był w Rzymie. To raczej jest element już tradycji Kościoła, ale był w Tel Awiwie. No i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Ale najpierw kilka uwag od was.
Monika Michta, robicie świetną robotę, otwierając ludziom oczy na prawdę. Trzymajcie tak dalej i wspólnie pognamy razem.
Amen. Gnamy dalej. Mamy zarówno od naszych widzów z kolei, jest taki dowcip, jakiej profesji był Jezus, bo tylko zaraz, nie, chyba Jan Chrzciciel, bo Jezus, no to tu by miał wtedy dwie profesje, ale jakiej profesji był Jan Chrzciciel? No nie, no zanim chrzcił, mówię. No okazuje się, że robił na kolei właśnie, bo wydaje mi się, że w Biblii tysiąclecia, no nie sprawdzałem dawno, jak chcecie, to sprawdźcie, jest taki werset, że a Jan z kolei przeszedł nad Jordan, nie? Tak, bo to, jeśli mnie tam, wiecie, pamięć nie myli, bo to w czasach oazowych 30 parę lat temu, ale że robił na kolei. I mamy od naszych widzów z kolei taki, że tak powiem, gnamy dalej. No i mamy od naszych rajdowców też. Możemy sobie zobaczyć, Korneliusz, te króciutkie przerywniki, no bo tu nasza słuchaczka powiedziała, znaczy odwołała się do tego, gnamy dalej, to możemy się wizualnie jeszcze też nastroić. Gnamy dalej. Amen. Czy jeszcze?
Jeszcze Mariusz Borucki. Znałem ten fragment, a mimo to jakoś wcześniej nie zwróciłem za bardzo uwagi na to, jak Kościół był świetnie poinformowany, co się dzieje wokół i zorganizowany, by możliwie najlepiej działać. Dlatego dzięki za wspólne czytanie Biblii, bo mogę zauważyć i zrozumieć o wiele więcej.
Dzięki. Umówiliśmy się na czytanie tylko, ale nam niekiedy wychodzi takie pogłębione czytanie albo i studiowanie. Wy też w tym bierzecie udział. Wczoraj jeszcze jeden z widzów uzupełnił nasze studiowanie, bo mówiliśmy o, czy czytanie, o zakresie czasowym, ile mniej więcej apostoł Paweł był w Damaszku, ile w Jerozolimie, czyli ten pierwszy okres wydaje się nieco dłuższy, ale najwyżej parę miesięcy, ten drugi dwutygodniowy, ale nie mówiliśmy, co jest pomiędzy. I nasz widz tu sprawdził tak zwany tekst paralelny. Zobaczcie, Galacjan 1, 17, 19, czyli z listu do Galacjan, który już studiowaliśmy razem. Tam apostoł Paweł właśnie opisuje swoją wizytę w Jerozolimie i daje nam ciekawe uzupełnienie od 17. Ani też mówi wcześniej o tym, że bezpośrednio od Jezusa otrzymał to objawienie, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku, potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. Także widzicie, że tu dobrze rozpoznaliśmy ten czas krótki tego pierwszego wydarzenia. W Damaszku było trochę dłużej. Widać, że były tam przynajmniej dwa pobyty, o dwóch mówi. Ten pierwszy, gdzie rozmawiał z Jezusem i rozpoczął swoją działalność ewangelizacyjną, która skończyła się ewakuacją, bo Żydzi i tu też wasze uzupełnienie, ten król Damaszku, chcieli już go uwięzić i zapewne zabić. Wtedy, no, że tak powiem, jakieś służby wewnątrz kościelne go wyprowadziły nocą w koszu przez mury. Ta historia jest znana. I mamy teraz pomiędzy wizytą w Damaszku a wizytą w Jerozolimie jest jeszcze 3-letni okres głoszenia Ewangelii w Arabii z powrotem do Damaszku. Także widzicie, nam się coraz poszerza ta wiedza. Czy mamy jeszcze jakiś głos? Nie. To pomódlmy się. Ktoś może chciałby się na początek pomodlić? Radek.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość i Twoją łaskę, której możemy codziennie doświadczyć. Dziękujemy Ci za
Dziękujemy Ci, Boże, za ten wspaniały dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i miłość, której możemy codziennie doświadczać i dziękujemy Ci za to teraz wspólne studiowanie, czytanie Twojego słowa i proszę Cię, daj nam mądrość, żebyśmy dostrzegli to, co Ty chcesz nam przekazać i też pomóż nam później w zastosowaniu, w życiu, żebyśmy mogli być Twoimi coraz lepszymi ludźmi na świecie tutaj. Prosimy Cię, Boże. Amen.
Amen. Tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj czytać o apostole Piotrze. To dzisiaj i chyba jutro, jak Bóg da, jutro będzie właśnie to spotkanie z Korneliuszem, czyli najbardziej taka, można powiedzieć, ta znana wyprawa apostoła Piotra, wyprawa misyjna do innej kultury, do pogan, ale dzisiaj on chodzi jeszcze po Żydach wokół Tel Awiwu, bo mniej więcej te rejony, czyli Lida, Saron i Joppa. Tu, jak się informowałem, Joppa to dzisiaj Jaffa, tak? To dzisiaj przedmieście Tel Awiwu. To stare miasto, wiecie, Tel Awiw, no, jest praktycznie zbudowane całkowicie od zera. Rzeczywiście wygląda tak, no, a la Manhattan, nie? Jak się podlatuje samolotem od strony Morza Śródziemnego, no to widać rzeczywiście takie nagle na dość takim płaskim terenie nagle górują takie, no, wieżowce w stylu Manhattanu. Można to pewnie sobie gdzieś tam w goglach też zobaczyć. Niestety chyba w naszym filmie nie mamy, nie, takiego ujęcia, a to może kiedyś sami zobaczycie. Także to jest całkowicie nowe miasto, ale po tych terenach właśnie apostoł Piotr chodzi, odwiedzając kościoły, rodziny chrześcijańskie, bo jak wiemy, w 8 rozdziale rozpoczęło się prześladowanie całego Kościoła i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozeszli się po Judei, czyli tej okolicznej krainie, i poszli dalej. Niektórzy do Samarii, a niektórzy jeszcze dalej, aż na Cypr. Także o tym będziemy jeszcze później czytali w dziejach. Teraz zobaczymy tę podróż, no, taką misyjną, raczej może nie misyjną, tylko taką umacniającą kościoły i chrześcijan już poza Jerozolimą. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lidy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym czasie zaniemogła i umarła. obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lyda leży blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi. A gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze. I obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. No, mamy ten taki, można powiedzieć, roboczy przejazd, wizytę, przejście, bo to raczej pieszo się działo, apostoła Piotra po miastach, gdzie byli już, jak widzimy, wszędzie chrześcijanie. Nie? Co jest główną, jak gdyby, osią tych wydarzeń? No, dwie rzeczy. Cuda, które apostoł Piotr czyni. Te cuda są wymienione, dwa z nazwy. Nie wiemy, czy tam więcej jakichś nie uczynił, ale te dwa widać, że były jakoś tak najbardziej spektakularne i uderzyły zarówno tych wcześniejszych mieszkańców Lydy i Saronu, kiedy uzdrowił Eneasza, który od 8 lat był sparaliżowany. Prawdopodobnie to był, mógł być jakiś uraz wypadkowy, no bo widać, że ten to był dorosły mężczyzna i on, czy nie dziecko, czyli on został sparaliżowany w wieku dorosłym, nie? Wszyscy o tym wiedzieli, prawdopodobnie być może wcześniej był z czegoś tam znany, może właśnie fizycznie, no cieszył się zdrowiem, pracował, pewnie był jakimś rzemieślnikiem, no i teraz leży od 8 lat sparaliżowany, on go uzdrawia i to podobnie z tą chrześcijanką, dwa imiona, Tabita i Dorkas. Może ktoś zna tłumaczenie tych imion, one zdaje się tam coś znaczą, można to sprawdzić, ale obu tych uzdrowień jest efekt ten sam. Widzicie? 35. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lidy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. I podobnie w 42. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. No prawdopodobnie tam też ci wszyscy, no to oznacza jakąś taką przejmującą większość, nie? Przytłaczającą większość. No ale no, nie można wykluczyć, że w tych dwóch tam niewielkich stosunkowo miasteczkach wszyscy uwierzyli, a tutaj no duża liczba, nie? Wielu w 42. wersecie. Czy mamy coś o tych imionach? Ktoś Gazela. Może? Jeszcze raz?
Gazela.
Gazela, o. Czyli jakaś chyba szybka była w tej robocie. Bo rzeczywiście do roboty to trzeba mieć nie tylko taką umiejętność, ale timing, nie? Szczególnie w tego typu pracach jest taki idiom polski, że tej to się robota pali w rękach, nie? No a innym się nie pali. No takie są strażacy, no. Przeciwpożarowa robota jest u niektórych. Proszę, Rafał.
Dorkas to rzeczywiście sprawdziłem, to znaczy gazela, ale co to ma wspólnego z tym imieniem Tabita, to jest pytanie. No i tutaj etymologia imion to jest no, trochę skomplikowana sprawa, ale Talita podobno w syryjskim języku oznacza właśnie tego rodzaju zwierzę, więc tutaj Tabita, Talita, zresztą to imię Talita pojawia się w innym kontekście też, to być może stąd jest właśnie.
Ciekawe, że ktoś powie, no ale po co te imiona są podawane? Przecież one dla nas już nic nie znaczą, czy ona tam Gazela, czy Kunegunda, czy Gertruda, no co to dla nas ma za znaczenie? Przypominam, że te pisma były pisane gdzieś w pierwszym, drugim wieku, w pierwszym powstawały, nie? Że to są zapiski. Tu Łukasz, już za chwilę zobaczymy, będzie pisał w czasie teraźniejszym, nie? Że to on już jest z apostołem Pawłem, nie? Czyli mamy drugą połowę pierwszego wieku, a wcześniej opisuje rzeczy, o których słyszał od bezpośrednich świadków, nie? Czyli już wtedy to akurat Dzieje Apostolskie już wtedy powstały. I zobaczcie sobie początek. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Nie? W Ewangelii Łukasza możemy zobaczyć, że ten właśnie Teofil, którego wtedy nazywa dostojnym, czyli to jest jakiś zapewne bogaty człowiek, który chciał sprawdzić, czy to, co do niego doszło o Jezusie, jest prawdą, i wysyła wykształconego człowieka, takiego, którego nie będzie łatwo jakimiś sztuczkami czy bajdami, no wiecie, zbyć, wysyła go z misją sprawdzenia tego wszystkiego, co zrobił Jezus, i efektem tego jest Ewangelia Łukasza, a potem on nawraca się do Jezusa, czy gdzieś w trakcie, dołącza do wyprawy misyjnej apostoła Pawła i pisze Dzieje Apostolskie. Dlatego są te imiona, bo wszystko to można było zweryfikować. Imiona, nazwiska, daty, miejsca. Rozumiecie, to jest historyczna księga. To nie, że za górami, za lasami wyrósł ząb tam na środku głowy komuś, czy nie, oko, i był, jak to się nazywają, te z jednym okiem, cyklopy czy coś takiego, nie? No bo to właśnie te greckie mity, no to takie kity, nie? A tutaj są miejsca, adresy jeszcze niekiedy, zaraz zobaczymy ulicę prostą, nie? Czyli są miejsca, adresy, nazwiska, często to przez zawód nazwisko, do dzisiaj przecież wielu z was nosi nazwiska związane z jakimiś zawodami, na przykład młynarz, nie? Po czesku też jest takie nazwisko, po niemiecku też jest Müller chyba, nie? Jakoś tak, to właśnie jest dokładnie tak samo jak wtedy, tylko no już dzisiaj nikt tego z konkretnym zawodem jakoś nie wiąże, a wtedy no to zwykle cała rodzina, syn po ojcu i tak dalej, cały czas mieli ten sam zawód, czyli jak on był młynarz, to jego pradziadek też był młynarz, no i zawód i nazwisko to było jedno. Mamy podany czas, mamy podane miejsca i mamy szczegółowy opis wydarzeń. To pokazuje, że Biblia jest inną księgą niż wszystkie inne księgi związane z Bogiem, czy z różnymi wyobrażeniami bardziej o Bogu. Bo tamto właśnie za górami, za lasami, na trzech słoniach stała ziemia płaska i tak dalej, a potem kuliste potwory po niej chodziły. No takie tam bzdety różne są w tych księgach religijnych innych kultur. Tu macie tak, jakby można powiedzieć, albo kronikarz, albo jakiś taki obserwator, może jak ktoś donosy na policję pisze, no to też mniej więcej zawsze kto, co powiedział i tak. Wszystko jest do sprawdzenia. Po to są te nazwiska i imiona, nie? Że ona chodziła pod tymi dwoma, Tabita i Dorkas, nie? Także takich rzeczy będziemy mieli więcej. Zobaczcie, 43 werset jest też w tej konwencji. Mamy tu garbarza Szymona. Jaką on pełni funkcję? Pałacu Świętego Piotra. No tak. Znaczy teraz w jakiejś marcie siedzi, nie? Ma dwa pałace, ten najbiedniejszy z papieży ma dwa pałace, no tam ci mieli po jednym, nie? A ten ma dwa, no ale jest jako biedny chodzi, nie? No nie u chińskich komunistów, bo chińskich komunistów to on drogo kosztuje. 2 miliardy dolców muszą mu płacić, żeby ugał, że tak powiem, na ich komunistyczne zawołanie. Na to są dowody. O tym się mówi w całym świecie, ale w Polsce ani mruru, tylko telewizja Idź Pod Prąd. To zapraszam na 13:00, więcej o tym też mi dzisiaj mówili, o 18:00 też w dogrywce. Zobaczcie, że choć Szymon Garbarz nie był apostołem, no to bardzo ważną funkcję pełnił, bo dzięki niemu akurat w tym mieście apostoł Piotr miał swobodę działania, bo on jak mieszkał, to pewnie to było HB, nie? Rano dostawał śniadanie i później jakąś kolację, jak wrócił, i mógł chodzić po chrześcijanach i pełnić swobodę. swoją służbę. Także zobaczcie, że też doceniony tu jest zwykły mężczyzna, zwykły rzemieślnik, który właśnie daje, można powiedzieć, opiekę finansową i logistyczną apostołowi Piotrowi. No i ta kobitka, Tabita vel Dorcas, która widać, że rzeczywiście no, całe swoje życie poświęciła służbie innym. Zobaczcie, że ona miała nie tylko talent, nie? Nie tylko, tak jak powiedziałem, paliła jej się robota w rękach. Co jeszcze miała? Zwróćcie uwagę, 36 werset. Od 8 do 3, tak jest? Zobaczcie, życie jej wypełnione było. Czyli pierwsza obserwacja, że ona pracowała ponad miarę. Nie? Że ona cały czas, gdzie tylko zobaczyła jakąś potrzebę, to zaraz stawała w tym miejscu i robiła własnymi zdolnymi rękami, pewnie silna też była, robiła co trzeba. Życie jej wypełnione było. Nie, że zdarzały jej się, że często tam robiła dobre rzeczy. Tu wręcz jest, nie wiem jak to słowo, może nam Rafał pomożesz, to wypełnione. Ja zobaczę jak w naszym interlinearze jest, a może ty coś więcej jeszcze dodasz. Pełna. Pleris. Pełna to pełna, no to znaczy, że mamy dość dobre tłumaczenie, że życie jej było wypełnione, a tu jest wręcz pełne, czyli jeszcze coś tak może więcej nawet, nie? Czyli, że to była kobieta, która no, całkowicie poświęciła się służbie innym i do tego te uczynki jej, czy działania były nacechowane dobrem i miłosierdziem. No jeszcze raz zobaczmy, jakie tu słowo jest na to miłosierdzie. Jałmużn, czyli takim, że pomagała tym, których nie stać było. Nie? Że prawdopodobnie ona pomagała, nie mając za to zapłaty. Czy wiecie, to pomagała tym ludziom, których nie stać było na te rzeczy. A ona, czyli pełne poświęcenie dla innych, dobre rzeczy wybierała i nie szukała korzyści swojej, nie szukała zapłaty, tylko szukała, gdzie najbardziej może pomóc. No, nic dziwnego, że kiedy umarła, to przede wszystkim te wdowy. Dlaczego wdowy się tu pojawiły tak licznie? Ma ktoś jakiś pomysł? Tu tak zwana kulturówka idzie, nie? No bo dzisiaj wdowy to tam niekoniecznie, bo po sanatoriach nie lubią wdowy czy wdówki, nie, jeździć i tak dalej. Dlaczego wdowy przyszły tutaj tak licznie? Cóż, ja odpowiem. Zwykle wdowy miały przerąbane. No nie oczywiście wszystkie, ale część. Nie było żadnego socjalu, trzeba pamiętać. Nie było już pracy dla nich. One już zwykle były albo słabe, albo schorowane. Nie? I mamy kilka ksiąg, gdzie ta opieka nad wdowami jest pokazana. Stary Testament, to mamy Księgę Estery, gdzie tam właśnie młoda Estera zbiera te kłosy dla swojej teściowej, czyli widać, że stara już nie może, nie? A ta młoda dla niej, i to jest tam pokazane jako wielka miłość tej synowej do teściowej. Bardzo ciekawa historia, możecie, zachęcam, krótka księga, a bardzo ciekawa. Przepraszam, Rut, co ja mówię, Estera królowa, pomyliło mi się, sorry. I ta Rut zostaje wciągnięta do rodowodu Jezusa Chrystusa. Warto o tym pamiętać i jej właśnie przykład tej synowej, która z taką miłością najpierw do teściowej, a później do tego swojego męża przyszłego jest uwieczniona i też znalazła się w rodowodzie Jezusa. Tutaj mamy tę Dorcas i wdowy, a w liście do Tymoteusza znajdziemy tak zwaną listę wdów. Rzućmy tam okiem, przejdźmy do listu do Tymoteusza. Gdzie będzie o wdowach, to gdzieś chyba koło 6. Pierwszy Tymoteusza jest 5 rozdział. Otaczaj, trzeci werset, otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, a to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Czyli jaki był problem z wdowami wtedy? Utrzymanie, gdzie ma mieszkać i za co ma żyć, za co ma jeść, ubierać się i tak dalej, nie? No i tu apostoł Paweł poucza Tymoteusza, jak ma to zorganizować w kościele, że tak, trzeba się troszczyć o wdowy, ale nie o wszystkie jednakowo. Te, które mają dzieci i wnuki, które mogą ich utrzymywać, no to niech te dzieci i wnuki ich utrzymują, te wdowy, nie? Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, czyli tu wdowa oznacza samotna, samotna bez źródła utrzymania. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, zobaczcie, jest to podkreślone, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwięzłe życie, już za życia umarła. Przekaż im, jeśli... I tu i dziewiąty werset tu przeskakuje. Na listę wdów, lista wdów to był w kościele taki spis ludzi, którym dawano prawdopodobnie utrzymanie z tych pieniędzy, które Kościół zbierał od tych, których z kolei było stać na to, żeby z tego, co Bóg im daje, oddawać część na potrzeby Kościoła. I ta lista, na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj i tak dalej, możecie sobie to przeczytać. Wracamy teraz do naszych wdów. Teraz dlaczego one z taką wdzięcznością i płaczem, znaczy, no ojej, co to się stało, nie będzie już Tabity. Dlaczego one przyszły? Bo to były te rzeczywiste wdowy, które, no, którym nikt nie pomagał, tylko Kościół. I właśnie w Kościele widać, że ta Tabita bardzo gorliwie zajmowała się tymi wdowami, żeby miały się w co ubrać. Wtedy to ubranie było dość... Nie było szmateksów czy chińszczyzny różnej. To był dość taki towar ekskluzywny. Nie? Ludzie nie mieli tak tyle tych ubrań, co teraz. Tak, przepraszam, że tak mówię. To za komuny to jeszcześmy trochę pamiętali takie czasy, szczególnie ci najstarsi, ale dzisiaj no to już ktoś nie wyobraża, no jaki to problem. To przecież groszek kosztuje, nie? No to tam nie ma problemu. One były jej bardzo, bardzo wdzięczne, że szyła im te, jak to jest, suknie i płaszcze. Suknie i płaszcze. No suknia, no to tam, żeby gołe nie chodziły, a płaszcze, no to służy szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Nawet w Izraelu tam zdarzają się szczególnie noce zimniejsze. No i wtedy, słucham, bardzo zimniejsze nawet. I wtedy ten płaszcz służy, no jak kołdra, no jak koc okryciu, czy to gdzieś na dworze, czy w domu nawet. Stąd to była bardzo ważna funkcja. To nam właśnie też pokazuje na taki katolicki akulturowy błąd, kiedy Jezus jest na krzyżu i mówi do Jana: to jest matka twoja, to jest syn twój. Wszyscy myślą, znaczy katolikom się mówi, że tutaj Jezus uczynił Marię matką apostołów i królową niebios, i królową Kościoła, i w ogóle panią Jasnogórską z dwiema szramami, nie? I różne takie kucypały. Absolutnie nie. Maria w tym momencie była właśnie wdową. Już Józef nie żył najprawdopodobniej w tym czasie. On był zresztą dużo starszy od niej, to wiemy z Biblii. Inni członkowie rodziny uważali Jezusa za wariata i chcieli go albo wydać w ręce, czyli do psychiatryka, tam do władzy tej religijno-żydowskiej. I dokładnie tak samo by się stało z Marią. Byłaby wyrzutkiem społecznym, dlatego że poszła za Jezusem. I dlatego Jezus mówi: a teraz moją matką wdową, ty się zaopiekujesz, ty będziesz dla niej jak syn. Pokazywałem w liście do Tymoteusza, że to właśnie było zadaniem synów i wnuków opiekować się swoimi wdowami. Tu mamy te wdowy, dla których rzeczywiście ta Dorkas była praktycznie jedynym oparciem. Stąd tak płaczą, stąd Kościół wysyła po Piotra, no i stąd ten wspaniały cud i nawrócenie wielu w Joppie. Ja tyle, jeśli ktoś by chciał coś dodać, to proszę bardzo. Ma ktoś jakąś myśl, pytanie? Proszę.
Ja często w dziejach, mianowicie właśnie te uzdrowienia, no tak, to czytając ten fragment, to przyszło mi na myśl, że no dzisiaj są ludzie, czy nawet chrześcijanie, którzy twierdzą, że mają dar uzdrowienia. Natomiast kiedy no właśnie czytamy dzieje, chociażby tutaj Piotra, no to nie ma sytuacji, w której Piotr mówi, że no tu uzdrawia Eneasza i tam za tydzień, dwa, czy za miesiąc on może palcem ruszać, tylko te wszystkie uzdrowienia, które się pojawiają, są natychmiastowe i pełne. Czyli w zasadzie w ciągu sekundy on jest uzdrowiony. No tak sobie też mogę wyobrażać, że jeżeli ktoś 8 lat leży sparaliżowany, no to nie tylko połączenia nerwowe są od razu tutaj uleczone, ale też no, mięśnie, czyli to jest nawet widoczne to uzdrowienie, takie cudowne. No i w zasadzie w dziejach apostolskich każde uzdrowienie tak wygląda. No, warto się zastanowić, czy ludzie, którzy twierdzą, że rzeczywiście mają ten dar uzdrowienia, po prostu nie oszukują tych ludzi w jakiś sposób. Dzięki.
Dzięki. No test przyszedł przez taką małą drobinkę tego COVID-19 na wszystkich zielonych, którzy twierdzą, że mają dary uzdrawiania takie, że głowa nie boli. Noga odrasta. Możesz mieć 2 albo 3. A co? Nie ma dla nas limitacji żadnych, nie? Oczywiście bardzo jasno trzeba powiedzieć, że Bóg może czynić cuda, kiedy zechce i czyni cuda. Także w naszych czasach, także w naszym kościele, także w swoim życiu widziałem rzeczy, których nie potrafię inaczej wyjaśnić niż w jakiś nadprzyrodzony sposób ingerencją Boga. Ale to, co Michał powiedział, chodzi o ludzi, którzy twierdzą, że mają dar, czyli taką zdolność stałą do uzdrawiania. Nie, tego nie mają. To po prostu ludziom kit wciskają. To była zdolność dana Kościołowi apostolskiemu i na kartach dziejów apostolskich widzimy to dość obficie, czy w listach apostołów. W liście do Hebrajczyków mamy jasno pokazane, że właśnie prawdę o zbawieniu Bóg poręczył przeróżnymi darami i cudami. Możemy to sobie zresztą sprawdzić. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków. To jest 2 rozdział, werset 4. Tam wcześniej jest mowa o tym wielkim zbawieniu. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. List do Hebrajczyków, jeden z późniejszych tekstów, bo tam ci chrześcijanie usłyszeli Ewangelię zapewne kilka, może kilkanaście, może nawet 20 lat wcześniej i już są takimi letnimi chrześcijanami. Zapraszam na czwartek, będziemy podsumowywać list do Hebrajczyków. Tu już o cudach i darach nie ma mowy. Jedynie właśnie w tym aspekcie już przeszłości, że to się stało w ten sposób. Bóg potwierdził swoje słowo. Tu jesteśmy w miejscu, gdzie to słowo jeszcze nie istnieje, ono się dopiero tworzy. I mała drobinka, która nawet sama nie może chodzić, Nie, to wiecie, jak człowiek mówi, że nogę może komuś naprawić, która tam jest sparaliżowana, różni są ci twierdzący takie tezy o uzdrowieniach, to taką drobinkę, która nawet nie może się samodzielnie poruszać, tylko musi na kropli wody, na jakimś tam zanieczyszczeniu powietrza podróżować, to powinni o tak załatwić, nie? Nawet powinni nie zauważyć, że już załatwiają. A tu patrz, w Lourdes zamknęli interes. Jakiś zielonoświątkowiec najsławniejszy, który na mieszkańcach Czarnej Afryki robił interesy, stwierdził, nieczynne, kloset, nie będzie teraz. Kościoły zielonoświątkowe, pojawia się koronawirus, proszę. Kościół, zdaje się, czekaj, jak on się nazywa, w Bielsku Białej, kościół Filadelfia, zamknięty do odwołania, bo się pojawił koronawirus. Noż to gdzie ich te dary uzdrawiające? No wot, nie. No to tyle na ten temat. Wystarczy sprawdzić i do widzenia. Czy jeszcze jakiś komentarz? Tu Ania, widziałem, pokazujesz ten no apel, znaczy no zamknięty kościół. Wcześniej uzdrawiali, a teraz już nie uzdrawiają. Dobra. Kto nam się pomodli na koniec? Jutro, jak Bóg da, zajmiemy się no, tą fantastyczną historią Piotra i Korneliusza. Bardzo lubię tę historię. Jak wiecie, często ją też cytuję. Kto nam się pomodli? Chętnych nie widzę, nie słyszę. To ja się pomodlę. Kochany nasz Panie i Pasterzu, dziękujemy Ci, że jesteś dla nas dobry w sposób, który przekracza nasze wyobrażenie, że kiedy nawet nie zwracamy uwagi, czy nie czujemy Twojej opieki, to ona cały czas jest na pełną skalę Twojej miłości i Twojej mocy wobec nas. Dziękujemy Ci, że możemy się gromadzić razem, że dajesz nam poczucie wspólnoty, że dajesz nam Twoje słowo, Jego zrozumienie, że możemy je swobodnie czytać, analizować, czerpać zachętę, radość, wiedzę. Dziękujemy Ci, że dałeś nam żyć w takich czasach, gdzie Twoje słowo jest tak szeroko dostępne i możemy bez strachu, czy nie musimy się ukrywać z czytaniem go. Prosimy Cię, żebyśmy ten czas wykorzystali do docierania z Twoją Ewangelią do naszych znajomych, sąsiadów, do naszych rodaków, żeby Polska, tak jak te miasta, o którychśmy czytali, mogły rzeczywiście usłyszeć Twoją Ewangelię i żeby wielu, a najlepiej wszyscy, żeby zawołali do Ciebie po ratunek. Amen. Do zobaczenia. Od jutra rano zaczynamy, a na 20:30 zapraszam tych, którzy polubili ten wspólny czas nad Biblią.